Sztuczna inteligencja, AI, jeden z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się obszarów technologii. Wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie staje się coraz bardziej zauważalny. Jest ona nieodłącznym elementem naszej codzienności. W paśmie AI Lab SG Chat rozmawiamy o różnych obszarach, gdzie mają zastosowanie nowoczesne technologie, transformacja cyfrowa i robotyzacja, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Zaprasza Karolina Kazoń.
Dzień dobry, nazywam się Bogumił Kamiński i witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście SG Chat w paśmie AI Lab. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy oraz jak system edukacji powinien odpowiedzieć na te zmiany. Moim gościem jest profesor Tomasz Szapiro. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor to człowiek renesansu. Jak spojrzałem na jego CV, to się dowiedziałem, że magisterium zrobił z fizyki, doktorat z matematyki, habilitację i profesurę z ekonomii. Był rektorem SGH, członkiem prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Naukowego Centrum Nauki, Rady Naukowej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie jest przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Postanowiłem zaprosić profesora, ponieważ jedną z jego funkcji, którą pełni, jest to, że jest przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. No a ten instytut jest centrum technologii informatycznych i sztucznej inteligencji wspierającym wdrażanie polityki rządowej w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, więc to jest taki ośrodek, myślę, ważny właśnie na styku Ministerstwa Nauki, ale również tego przetwarzania danych i sztucznej inteligencji.
Powiem tak, że OPI jest jedną z moich takich wielkich dwóch czy trzech pasji obecnie. OPI, czyli Ośrodek Przetwarzania Informacji, ponieważ to jest instytucja na swój sposób unikalna, ale również z unikalnym dorobkiem. Tak przetworzone informacji, jaką OPI dostarcza tak naprawdę za darmo w opracowaniach przygotowywanych nie tylko w zbieraniu danych, po prostu w Europie nie ma. Ale co więcej, to jest niezwykle interesujący model biznesowy, dlatego że my informatykę kojarzymy zazwyczaj z jakąś firmą informatyczną, może startupem, może korporacją gigantyczną, tak jak Amazon albo Google. Natomiast myślimy wtedy zawsze z tyłu głowy mamy, że jest konsument. Ten konsument to może być firma, ale też człowiek. I jest korporacja, która zarabia i są tysiące pomówień o różnego typu eksploatacje klienta. Natomiast OPI to jest taki model, oni siebie nazywają software house'em, czyli wytwórnią jakby oprogramowania i aplikacji dość o poważnej jakości, zasięgu i randze. To jest instytucja, której siła polega nie tyle na tym biznesowym sukcesie, ponieważ on jest ograniczony z powodów strukturalnych, ale na tym, że to jest instytucja, która obsługuje jednostki sektora publicznego i prywatnego, ale w oparciu o finansowanie publiczne, co czyni ją w pewnym sensie niezależną od, nazwijmy to, defektów rynkowych, od takich sytuacji, w których pokusa nadużycia płynąca z możliwości osiągnięcia nieuzasadnionego zysku prowadzi do jakiejś deformacji. Ale to jest jeszcze mało, czyli to jest taka inna niezależność. OPI jest zależne od finansowania z budżetu państwa, ale za to niezależne od tych zjawisk w nowym przecież obszarze rynku, jakim jest przetwarzanie informacji, które nie są jeszcze wystarczająco skontrolowane legislacją porządkującą. Jest jeszcze druga, ale to za chwileczkę powiem, przesłanka.
Tak, bo chciałem na chwilę wrócić do tej sztucznej inteligencji, bo OPI między innymi się zajmuje sztuczną inteligencją, ale myślę, że warto zacząć naszą rozmowę od takiej kwestii szerszej, no bo tu, jak powiedziałem, profesor ma doświadczenie wieloletnie i bardzo szerokie, tak jak ja sobie o tym myślę, takie renesansowe. Już tych rewolucji różnego typu widział wiele w swoim życiu.
Ale nie postarzaj mnie aż tak. No.
Natomiast jest pytanie, czy jak patrzymy na to sztuczną inteligencję, to czy można powiedzieć, że to jest po prostu kolejna rewolucja, którą widzimy, czy też jednak jest coś w niej takiego specyficznego, co się wydaje być szczególnie istotnym, czy różnym od tego, co mieliśmy wcześniej?
Ja sądzę, bo to jest taka troszkę filozofia nauki czy biznesu. Za moich czasów śpiewano piosenkę, że jest mi wszystko jedno, czy patyk to jest drewno. To znaczy, to nie jest może tak interesujące, czy to jest rewolucja, czy nie, bo to nas wyprowadza w inny obszar. Jest rzeczywiście interesujące bardzo, jakie mechanizmy zadecydowały o nawet nie tyle niewiarygodnej fali wdrożeń, ile niewiarygodnej fali nowatorskości, jeśli tak można powiedzieć, tych wdrożeń. Dlatego, że z tymi mechanizmami, z początkami sztucznej inteligencji, no 56 rok, kiedy ten termin powstaje, ja się zetknąłem 30 lat później, to ciągle jest bardzo dawno temu. I to się nie nazywało sztuczna inteligencja, tylko sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, później ewoluowało, ale generalnie pod tym stoi zawsze zaawansowana matematyka, zaawansowana statystyka i stoją problemy wyartykułowane jeszcze wcześniej, zanim te algorytmy, sieci neuronowe i inne podejścia zafunkcjonowały. I to, co na samym początku jest takie ciekawe, że naprawdę genialne głowy miały duży problem, jak problemy, które potrafili sformułować dotyczące tego, jak modyfikować algorytmy w miarę uzyskiwania częściowych wyników, jak je budować i także przetwarzać. Brakowało troszkę twierdzeń matematycznych dla takich procedur i brakowało mocy obliczeniowych. I trzeba powiedzieć, że niewątpliwie są dwa takie zaskakujące bodźce, które spowodowały, że nagle, jeśli tak można powiedzieć, odpaliła ten postęp. Mianowicie no, jedną z nich to jest właśnie instrumenty do przetwarzania danych. Tak to powiem, żeby nie używać słowa komputery, bo to nie tylko to. To także algorytmy, to także opisy tych danych, to także troska o dane. I bym powiedział, że to spowodowało, że nagle wiele problemów w różnych obszarach zastosowań stało się wykonalne i zaczęło wchodzić w to troszkę podejście biznesowe, które powodowało uznanie nadrzędności konsumenta i jego ograniczeń. On nie musiał znać matematyki, ale możliwość uzyskiwania rozwiązań zaawansowanych matematycznych procedur i algorytmów powodowała duży nacisk na to, żeby powstawały sposoby komunikowania rozwiązań tych problemów dla laika, który niekoniecznie musiał być jakimś geniuszem matematycznym.
No właśnie. Ja mam poczucie, że teraz to chyba wszyscy się zgodzimy, że taki laik, jak to pan profesor wspomniał, on jest tą sztuczną inteligencją zainteresowany albo jest bombardowany i musi być zainteresowany. Natomiast z drugiej strony ja wiem, że profesor uczy z kolei analizy matematycznej, która tutaj już matematyka ta była już ze dwa razy wspomniana jako ta podstawa tej sztucznej inteligencji. No i jest pytanie takie, czy ci studenci w ogóle jeszcze są zainteresowani tym przedmiotem? Czy oni się chcą do pana profesora zapisywać? No dlaczego pytam? No bo zakładam, że oni są pragmatyczni. To znaczy na końcu chcą się uczyć czegoś, co będzie dla nich przydatne. Czyli w kontekście sztucznej inteligencji. Oni pewnie by chcieli umieć ją robić, ale jest pytanie, czy widzą ten związek, że warto, czy też chcą tej matematyki się uczyć po to, żeby rzeczywiście robić to z takim głębszym zrozumieniem.
Znaczy ja mam takie może uproszczone trochę widzenie świata i z kilkoma rzeczami się od razu nie zgodzę. Ja nie sądzę, żeby kogokolwiek obchodziła sztuczna inteligencja. Wszystkich obchodzą zdumiewające zastosowania metod analitycznych, które nazywa się sztuczną inteligencją. I to jest bardzo ważne. Podobnie jak sądzę, że studenci mają chyba takie dwa główne motywy. Jeden motyw to jest taka autentyczna pasja i ciekawość. I wtedy ich ciekawi po prostu ten zestaw metod albo to, jak robić te wdrożenia. A drugi motyw jest bardzo ludzki. No, trzeba w końcu skończyć te studia i trzeba potem coś tam włożyć do garnka, czy też z kimś gdzieś pojechać. To kosztuje. I z tego punktu widzenia fenomenalne zarobki osób, które zajmują się tworzeniem i wdrożeniami, powodują naturalną potrzebę, żeby zobaczyć, zmierzyć się z takim zadaniem, żeby zbudować te kompetencje u siebie, wejść na ten rynek i kosić. Także, ale wrócę do jednej rzeczy, która jest bardzo ważna, gdzie najlepiej wykształcony student i najzdolniejszy naukowiec nie da rady pokonać tej słabości. I to jest, wrócę do tego OPI. To jest ten drugi czynnik. OPI ma dostęp do danych, które nie są osiągalne w normalnym trybie. Ponieważ jest instytucją publiczną, finansowaną przez środki publiczne, wobec tego wykonując zlecenia na rzecz władz państwa, musi mieć dostęp do danych, które interesują państwo. To są dane dotyczące finansów, produkcji i wielu różnych rzeczy. My znamy OPI przede wszystkim ze szkolnictwa wyższego, ale w OPI Rada Naukowa absolutnie podpiera tę strategię zarządu, dyrekcji. Nie będzie produkcji dobrych aplikacji, jeżeli nie będą uprawiane badania naukowe. I tu rzeczywiście metody sztucznej inteligencji stały się przedmiotem poważnej troski. W OPI prowadzone są badania naukowe, takie bardziej może atrakcyjne dla laika, to byłyby badania dotyczące związku sztucznej inteligencji z metodami wizualizacji wykorzystywanymi w diagnostyce medycznej. Oczywiście dotyczące problematyki szkolnictwa wyższego, z którego to wszystko wyszło. I wracając teraz do tego wątku. W związku z tym myślę, że czy mówimy o zbieraniu danych, czy mówimy o budowaniu zastosowań, czy mówimy o czymś, co szczególnie trudne i tu ja bym odbił pytanie, jakie kierunki badań mogą się pojawić, czy wyartykułowały się w sztucznej inteligencji, to niezależnie od tego zawsze pod spodem jest ciekawość i warsztat. Bo w gruncie rzeczy szukamy prawdy, a jej się szuka, bo się jest ciekawym, jak to jest. I jest warsztat, który powoduje, że to, co potrafimy wyciągnąć z naszych obserwacji, podejrzenie prawdy, musi być warsztatowo zweryfikowane. No i dlatego nie można matematyki usunąć z programów nauczania, o czym wielu by marzyło. Ale na pewno nie studenci o tym marzą. No, mamy taką sytuację, którą obaj znamy, mianowicie przedmioty, które mają matematyczne tło, są w naszej uczelni, gdzie jest ta możliwość wyboru, wybierane przez studentów masowo po prostu.
Tak, to zdecydowanie ja potwierdzam, zarówno i moje zajęcia, i tu zajęcia profesora, z tego co wiem, to raczej nie narzekają na brak studentów, wręcz przeciwnie, trzeba szukać czasu, żeby wszystkie grupy ćwiczeniowe obsadzić.
No właśnie.
Natomiast dotknęliśmy takiego wątku związanego z danymi i tutaj chciałem trochę tak się zastanowić nad przejściem do wpływu tej sztucznej inteligencji generalnie na gospodarkę i przedsiębiorstwa. I tu jest aspektów wiele, ale ten aspekt związany z dostępem do danych dotyka takiego zagadnienia, o którym się może mówi nie za dużo, a ja myślę, że jest ważne. To znaczy, jak ta sztuczna inteligencja będzie wpływała na taki duch przedsiębiorczości? Zwłaszcza tu na SGH mamy wielu studentów, z SGH słynęło z tego, że właśnie ono de facto uczyło bycia przedsiębiorczym. I teraz z jednej strony jest tak, że te narzędzia pozwalają praktycznie każdemu zrobić coś nowego właśnie, nawet bez zastanawiania się do końca, dlaczego to działa. No ale z drugiej strony, jak właśnie wiemy, bez danych wielu rzeczy się nie da zrobić, a do tych danych jest bardzo ograniczona liczba firm, która z kolei ma dostęp do nich prawie nieograniczony, a wszyscy inni zaczynają mieć problem z tym, żeby do nich dostawać dostęp. Także jest pytanie, czy to, że te narzędzia się pojawiają, to tą przedsiębiorczość właśnie może wyzwolić, czy wręcz przeciwnie, to, że ci giganci międzynarodowi są w stanie monopolizować jakby dostęp do danych, będzie powodowało, że to oni będą w stanie nadawać ton temu, co się będzie działo w gospodarce.
To bardzo interesujące pytanie, muszę powiedzieć. Ja to widzę, tutaj widzę dwa elementy. Jednym z tych elementów to są ograniczenia, z którymi zderzaliśmy się tam jakieś pół wieku temu. Te ograniczenia to był brak dostępu do danych, brak możliwości przetwarzania danych w sensie technicznym oraz przy technicznych możliwościach właśnie, czy to bariery prawne, że nie ma dostępu, jak wspomniałem, ale dużo poważniejsze jest to, że nie wiadomo, jak ugryźć te dane. Wspieranie tak zwane nauki decyzyjne, wspierające decydentów przez analizę twardych, mierzalnych cech transakcji, miały ograniczenia związane z tym, że były to metody matematyczne mające bardzo twarde ograniczenia w dowodzeniu twierdzenia. De facto nie chodzi o dowodzenie, tylko o pewność, którą dają wykazane twierdzenia. W związku z tym przedsiębiorczość, która ma do czynienia z danymi bardzo zróżnicowanymi, bardzo często nie była w stanie dostarczyć danych, które zadowoliłyby matematyków. Matematycy mówili nieco butnie, że te dane są niskiej jakości, ale te dane były prawdziwe, więc tu nie mówimy o jakości. Po prostu być może metody były niewystarczającej jakości, żeby te dane przetwarzać. I ten trzeci fenomen związany z metodami, które nazwano sztuczną inteligencją, bo będzie jeszcze czwarty, ten trzeci fenomen polega na tym, że przetwarzanie możliwości umożliwiło funkcjonowanie na początku bardzo jeszcze niedojrzałych modeli, które dotyczyły danych zróżnicowanych. Więc nie tylko chodzi o bardzo duże zbiory danych, ale również o zbiory danych różnej natury. Już wcześniej były takie próby, żeby opisywać tak zwane zbiory rozmyte i inne takie zmiękczenia twardych matematycznych opisów rzeczywistych procesów, ale rzeczywiście metody sztucznej inteligencji jakby odważnie zrezygnowały z pojęcia jakości modelu, wprowadziły takie narzędzia jak Confusion Matrix, macierz pomyłek, i zaakceptowały to, że wnioski mogą nie być pewne. A nawet czasami nie możemy określić prawdopodobieństwa. Ja miałem niedawno w rękach, niedawno to znaczy 2-3 dni temu, fenomenalnie ciekawy artykuł pana Klimana, który badał aplikacje dotyczące tak zwanego algorytmów generatywnych, czyli tych, które generują wiedzę. W potocznym rozumieniu się mówi chat GPT. Otóż oni zbadali w grupie informatyków najwyższej rangi, ten pan pracuje na Stanfordzie i współpracował z grupą fantastycznych uczonych, University of Chicago, Northwestern, Urbana i tak dalej, Berkeley oczywiście, UCLA. Otóż oni zbadali 22 aplikacje, które przetwarzały te dane tekstowe i tak dalej. Wyodrębnili 314 kategorii ryzyka i 16 zasad użytkowania ich dzieł, ich algorytmów czy też aplikacji, jeśli będą spełnione jakieś przyzwoite warunki na to ryzyko. No, przepytano specjalistów w tym obszarze i na tej podstawie oceniono te 22 modele. No i okazało się, że nawet najbardziej wydajne, tu muszę od słowa wydajne się odbić, bo kryterium jakości modelu zwykle, czy aplikacji, to jest, czy ona jest wydajna, czy ona daje w miarę szybko i wyniki. Otóż żaden z tych modeli nie był zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej, które są aktem, do którego się nie wolno odnieść. Także to, co chcę powiedzieć, mówi, że za tą możliwość przetwarzania nowych danych, takich, które wcześniej nie były czy wektorami, czy macierzami, czy liczbowo określonymi z jakąś dokładnością, charakterystykami takimi jak wzrost albo waga. Za tę cenę zapłaciliśmy to, że wyniki nie spełniają pewnych standardów. I teraz jest pytanie, jakie standardy się pojawiają. Jakim standardem jest pojęcie takie matematyczne, czy przeprowadzone na metodę 6 sigma w zarządzaniu, że coś się zdarzy z pewnością rzędu tam 98% albo iluś procent. Ale są też standardy, które nakłada życie poprzez akty prawne. Na przykład, że właśnie ryzyko ma być ograniczone, mamy korytarz walutowy, jeśli chodzi o Maastricht, mamy cel inflacyjny, prawda? To nie są rzeczy wynikające z matematyki. One są warunkami brzegowymi dla twórców metod. No i okazuje się, że tutaj powstaje pewien problem. Więc jest korzyść, ten wybuch metod, zastosowań tych metod, no ale też jest cena, niepewność, wiele lęków.
No tak, ale tutaj napotykamy na takie zagadnienie, które to głównie w sferach biznesowych ostatnio się dużo podnosi na poziomie regulacyjnym, że jakby będąc w Unii Europejskiej versus to, co się dzieje na przykład w USA czy w Chinach, no jest taki dylemat, tak, że Unia Europejska rzeczywiście się stara bardzo silnie regulować, co jakby ma na celu taką korzyść, że łapiemy kontrolę nad potencjalnie niebezpiecznymi zastosowania tych metod, no ale z drugiej strony gdzie indziej na świecie są takie państwa, w których po prostu przedsiębiorcy idą do przodu, budują te swoje modele, rozwijają modele biznesowe w oparciu o nie, bez tych ograniczeń, co spowoduje, że pojawia się ryzyko, że może za 5 czy 10 lat po prostu będziemy na tyle do tyłu, że będziemy już tylko konsumentami tego, co jest tam wytwarzane. No i teraz jest pytanie, czy widać tu jakiś pomysł dobry na to, jak balans między tymi dwoma elementami złapać. Na przykład w Polsce Ministerstwo Cyfryzacji jakby w takiej deklaracji polityki sztucznej inteligencji właśnie tak mówi, że to jakby ma być wsparcie do tej innowacyjności, ale jednak z zachowaniem poszanowania praw człowieka i zapewnieniem tego, że te algorytmy będą w sposób etyczny wykorzystywane. No natomiast to nie jest łatwe. Także jest pytanie, jakie tutaj ma pan profesor przemyślenia w zakresie właśnie tego, czy te aspekty etyczne daje się uchwycić w taki sposób, żeby jednak nie zabijać tej przedsiębiorczości, kreatywności i w szczególności nie przegrać wyścigu z innymi, którzy być może mniej się tym przejmują.
W zeszłym tygodniu byłem na kongresie, na którym profesor Gadacz użył takiej metafory odnosząc się do medialnego pewnego wydarzenia, dość okrutnego. Powiedział, to nie nóż zabija, ale stworzenie, którego użyło świadomie lub przypadkowo. Każdy produkt może być używany w nieetyczny sposób, ale są instrumenty służące do eliminacji zjawiska takiego nieetycznego wykorzystania produktów. Zastosowania sztucznej inteligencji są usługami. Wobec tego, tak jak ten nóż, mogą być różnie użyte. Mamy tego dowody nie tylko na konferencjach, że tak powiem, biznesowych. Mamy przecież wielkie, wielkie wydarzenia w skali kraju dotyczące problemu nieetycznego wykorzystania pewnych narzędzi informatycznych w tym wypadku. Zresztą też korzystające z metod zaawansowanych. No ale skoro to jest taki stary problem, to pewnie potrafimy sobie z tym jakoś radzić i wydaje mi się, że tu są takie dwie grupy instrumentów. Pierwszym to jest po prostu edukacja, jak tego używać i regulacje, które powodują, zawierają pewne sankcje, jeżeli nie jest to wykorzystywane w taki sposób, jak to powinno być wykorzystywane. Czyli edukacja i procedury nałożone przez pewne rozwiązania. Ale to by było niewystarczające, bo przecież na co dzień oglądamy, jak ludzie potrafią łamać procedury i obrona przed tym polega na monitorowaniu. Po pierwsze, bo wtedy jeżeli monitorujemy, to mamy świadomość, że coś się dzieje nieetycznie i mamy powód, żeby przeciwdziałać. No i może to jest takie troszkę, jakbym powiedział, ideowe myślenie, ale jest też myślenie pragmatyczne. Trzeba budować takie mechanizmy, żeby nie opłacały się mechanizmy nieetyczne stosowania w tym wypadku metod, zaawansowanych metod przetwarzania informacji i wdrożeń tych metod. I ponieważ mamy wybuch tych zastosowań, co jest ewidentnie skutkiem połączenia bodźca, jakim jest ten przełom technologiczny w przetwarzaniu informacji i absolutnie cudowne znalezienie etykiety, która spowodowała, że ów laik, który nie zna matematyki, informatyki, nagle zidentyfikował istotę tych wdrożeń, czyli etykieta sztucznej inteligencji, spowodowały tak gwałtowny wybuch tego, że z punktu widzenia wsparcia czy też troski o etyczne zachowania, jesteśmy troszeczkę w lesie i musimy czym prędzej, jak najszybciej to budować, tak by nową etykę można by powiedzieć. A tekst, który przywołałem, pokazuje pewne aspekty, bym powiedział, związane z twórczością, nie tylko z zastosowaniem, ale i z tworzeniem tych algorytmów, czyli tym, co nasz kolega robi jako algorytmiczną stronniczość, czyli że poprzez budowanie pewnej procedury następuje pewne systematyczne zniekształcenie wniosków wynikających z korzystania z jakiejś metody i ta systematyczność jest zapoznana. To znaczy, my wiemy, że to może nastąpić, ale nie wiemy, w jakim trybie postępuje. Więc tu jest i ten wątek naukowy, bo to jest oparte o opowieść o doktoracie pana magistra jeszcze parę dni, Daniela Kaszyńskiego, i pana Klemana badania środowiska tych, którzy to tworzą i nikt lepiej od nich nie wie. I także tych, którzy są laikami, ale są po prostu zaniepokojeni, czy są obserwowani, czy nie są, czy z dronów, czy przez komórki, czy jak. To wszystko to jest dla nauk prawnych wyzwanie wynikające z technologii, pokazujące coś jeszcze bardziej ważnego, jak ważna jest interdyscyplinarność i kształcenie. Ale nie można sobie poradzić z interdyscyplinarnością, jeżeli nie ma dyscyplin, w szczególności matematyki, w szczególności analizy matematycznej.
To profesor rzeczywiście podniósł taki ważny wątek tej stronniczości algorytmicznej. Ja myślę, że w najbliższym czasie może w ogóle zaproszę Daniela po to, żeby opowiedział o tym, czym się zajmuje. On się, mówiąc krótko, zajmuje tym, jak wykrywać stronniczość algorytmiczną w modelach, które dokonują oceny kredytowej. I jego doktorat na końcu daje jakby dwa praktyczne wnioski. Jedne są dla regulatora, czyli jak on powinien nakładać ograniczenia na banki, na zachowania banków, tak żeby tej stronniczości nie było. Z drugiej strony dla banków, jak już one się dowiedzą o tych ograniczeniach, to co powinny robić, żeby w ramach tych ograniczeń jednak starać się efektywnie ekonomicznie funkcjonować. Ale ja może na zakończenie, żeby tak, bo tutaj większość z naszych słuchaczy na pewno to są ludzie młodzi, którzy się zastanawiają, jak ta sztuczna inteligencja wpłynie na nich.
Przynajmniej duchem młodzi, intelektem.
Tak, więc jest pytanie takie, no bo jak taki student, myślę, on się zastanawia, dobrze, ale to co ja mam robić, czy też jak ta sztuczna inteligencja, można się spodziewać, że wpłynie na rynek pracy? I tu myślę nawet szczególnie można zadać pytanie, czy na przykład Polska jest jakaś tutaj specyficzna, czy to w zasadzie nie ma znaczenia, czy ja jestem w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy może w Paryżu. Generalnie, żebyśmy wyszli, spróbowali z takim wnioskiem praktycznym, co ten młody student, który być może właśnie był u profesora na analizie matematycznej jeszcze przy okazji, co on powinien zapamiętać, że generalnie jako takie, jaka rzecz do wzięcia z tej naszej rozmowy, która być może pomoże mu lepiej się odnaleźć na tym rynku pracy w najbliższym czasie.
Ja jestem taką osobą, że nie lubi narzucać jakoś pewnych norm i standardów, a po drugie, jak już to robi, to przynajmniej chciałby skutecznie. Więc po pierwsze, ja nie wierzę, że ja skutecznie coś powiem do tych moich ludzi młodych, inaczej niż robiąc dobrze to, co robię, najlepiej jak umiem. Czyli jest to jakiś sprawdzian w naszej uczelni bardzo brutalny. To znaczy, albo się coś daje, co jest potrzebne w zgodzie ze swoimi standardami, albo się to daje, ale to jest niepotrzebne i wtedy nie ma komu tego dawać. A wracając do pytania, może tak bardziej bezpośrednio, to ja bym powiedział, że istotą chyba studiowania w tych nowych, bardzo trudnych czasach, bo zmienił się model w szkole, zmienił się model studiowania na uczelni, zmienił się całkowicie i jest w tej chwili naszym zagrożeniem problem młodej kadry naukowej. W związku z tym naturalne punkty odniesienia jakby uciekły, to wydaje mi się, że jedyna taka rada czy propozycja do namysłu, jaką można dać, jest taka. Zastanów się, czy rozumiesz, po co robisz to, co robisz. Mogę powtórzyć.
Tak, i nie, ja myślę właśnie, że to jest takie dobre podsumowanie tego wszystkiego, co tu dzisiaj padło, czyli generalnie mamy nowe technologie, bardzo się dużo zmienia, ale warto się zastanowić tego, jak się je używa, do czego się je używa i jakie to będzie miało konsekwencje.
Ja może to powiem w takiej wersji dla ludzi, którzy nie lubią bonmotów takich. Zaneguję to, co powiedziałem z tym samym przekazem. Jak nie wiesz, po co się uczysz analizy matematycznej, to nie ucz się tego. To jest katorga, która zmusza cię do zapamiętywania rzeczy, które nie można na długo zapamiętać. Jak się, nie daj Boże, zapamięta, to się nie umie wykorzystać. I to prowadzi do stresów i frustracji. A wszyscy chcemy być młodzi, zdrowi i szczęśliwi. Więc
No ale miejmy nadzieję, że te właśnie nasze nowe pokolenia wymyślą sposoby jednak na to, żeby tą sztuczną inteligencję podparto pod spodem tą matematyką jednak.
Nie, ale sztuczna inteligencja, jeśli mam używać tego zwrotu, czego unikam, odejdzie tak samo jak wszystkie inne rzeczy odeszły. Oni, czyli za te parę lat będziemy mieli nowe fantastyczne, że tak powiem, metody pozwalające jeszcze bardziej skomplikowane problemy rozwiązywać, a życie nam dostarcza dramatycznych problemów. Także można się nie obawiać. Jest pytanie rzeczywiście, jak się do tego przygotować. No i parę rzeczy jest ważnych. To znaczy trzeba znać dobrze języki, mimo że już są tłumacze elektroniczni. I trzeba, matematyka jest takim językiem, więc to jest jeden z ważniejszych języków, jakie funkcjonują. Ale i to nie wystarczy. Trzeba się umieć komunikować. Ja myślę, że sztuczna inteligencja, którą nazywamy, to jest po prostu sposób komunikowania w tym języku, który się nazywa matematyka, rachunek prawdopodobieństwa i sprawności w tym komunikowaniu dzięki takim narzędziom jak informatyka.
Czyli co? Najważniejsze są umiejętności uniwersalne, które pozwolą nam zachować elastyczność na przyszłość.
Znaczy inżynierowie twierdzą, że oni tworzą świat, który my poznajemy, więc myślę, że właśnie ta interdyscyplinarność i integralność jest elementem, który jeśli się zapomina, to wtedy się rodzą te patologie, nieetyczne zachowania.
Tym wnioskiem bardzo panu profesorowi dziękuję i dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i tak ciekawe, interesujące wątki.
I naszym słuchaczom bardzo dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu i zapraszamy na kolejne spotkania.
Wysłuchali państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie AI Lab. Przedstawiliśmy w nim najbardziej aktualne kwestie związane ze sztuczną inteligencją i transformacją cyfrową. Gorąco zachęcam do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych obszarów nowych technologii, publikowanych w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.